7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko. No i mamy dzisiaj szczególnego gościa.
Szczególnego, proszę państwa,
dzień
naprawdę.
Dzień dobry, pani sędzio.
Witam państwa.
Sędzia Sądu Apelacyjnego Katarzyna Przybylska, miłośniczka psów, rottweilerów. Jeździ, proszę państwa, z rottweilerem po całej Europie i rottweiler bardzo lubi te wyprawy.
I można.
I Grecję, Chorwacja też była?
Też była. Cała południowa Europa była. Byliśmy, ja mam już 5. rottweilera i wszystkie zwiedzały ze mną świat.
Boże, jakie szczęśliwe. Proszę państwa, o podróżach z psami też możemy oczywiście porozmawiać, ale będziemy z panią sędzią rozmawiać dziś i panią Agnieszką Kępką przede wszystkim o wszelkich prawnych aspektach posiadania psa lub kota. To rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, żebyście mogli państwo zadać wszelkie pytania, jakie was nurtują na temat prawnych aspektów różnych naszych sytuacji z czworonogami. Mogą państwo wysyłać pytania do pani sędzi 603-06-06-06. To SMS-owy numer do naszych porad psich i kocich. I co pani Agnieszko, zaczynamy?
Ja bo pani ma tylko, cały pakiet. Nie, bardzo dzisiaj tylko pytań. Proszę, proszę państwa, proszę skorzystać z obecności pani Katarzyny w studio i SMS-y i pytania do mnie odłożymy sobie na następne audycje, a dzisiaj tak powiem wprost, wykorzystamy panią Katarzynę, ile się nam da.
A możemy rzeczywiście zaczynać, bo zameldował się Marcin z Grzybkowym Boksiem i resztka statka. Pozdrawiamy serdecznie Grzybkowego Boksia i Marcina. No, Joasia napisała smutnego SMS-a. W nocy o 23.50 umarła nasza kochana suczka czarna. Odeszła po cichu, bez jednego jęku. Jest nam smutno, ale chociaż ona już nie cierpi. Miała mięsako chłoniaka, pisze Joanna. Pani Joanno, współodczuwamy.
Współczujemy
z panią.
I jest szczęście, że w ten sposób umarła.
U siebie w domu tak, spokojnie.
Bez płaczu, bez
i we śnie.
I zaczynamy.
I Wojtek pisze do nas od Dina, też stały słuchacz, którego serdecznie pozdrawiamy. A propos obecności w studiu pani Katarzyny Przybylskiej, sędzi Sądu Apelacyjnego. Dzień dobry, miałem się przypomnieć z wszechobecnymi tablicami zakazu wstępu psom na trawniki przed blokami.
Będzie, panie Wojtku, będzie.
To może od tego zaczniemy, pani Agnieszko. A może pani sędzio, jak to jest?
Dobrze, no możemy zacząć. Wprawdzie ja to planowałam na samym końcu, żeby państwu o tym opowiedzieć, ale możemy zacząć.
Zacznijmy od tego.
Proszę państwa, podstawowa zasada, ona wynika z naszej konstytucji, jest taka. Co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. Czyli wszelkie zakazy muszą wynikać z przepisów prawa. Mogą to być albo przepisy prawa powszechnie obowiązującego, albo mogą to być przepisy prawa miejscowego. Na przykład uchwały są wydawane przez rady miejskie, rady miast. Z racji tego, że jestem mieszkanką Trójmiasta, to przejrzałam uchwały dotyczące Gdyni, Sopotu i Gdańska. I tam faktycznie są pewne ograniczenia i są pewne zakazy.
I co ja w związku z tym, z tymi zakazami wstępu psom na trawniki przed blokami, albo częściowo w parkach też mamy takie tablice.
No, dlatego mówię, to musi wynikać wprost z przepisu.
Tylko my tego nie wiemy, idąc w stanie nas męczy.
Dokładnie. Ale też jest taka zasada, proszę państwa, że nieznajomość prawa szkodzi. Czyli
no tak.
Ja proponowałabym, żeby każdy z mieszkańców miasta, czy też gminy zapoznał się, czy jest jakiś regulamin utrzymania porządku i czystości. Te regulaminy są wydawane w oparciu o delegacje ustawowe, czyli przepisy ustawowe, które pozwalają radom miasta na wydanie przepisów porządkowych i tylko takie przepisy nas obowiązują.
Gdzie tego szukać, pani sędzio?
Regulaminy są publikowane w internecie. Można po prostu wejść regulamin utrzymania czystości miasta Gdańska i nam się od razu wyświetli uchwała obowiązująca, aktualnie uchwała, gdzie mamy te wszystkie postanowienia zawarte.
Czyli rozumiem, że jeśli takiej treści i takiego zakazu nie ma w uchwale, to taka tabliczka nas nie obowiązuje, że
no,
tak
można
powiem.
Tak
nie
powiedzieć.
Musimy je respektować.
Można tak,
tak
powiedzieć. Poza tym w mojej ocenie te tabliczki powinny być na tyle czytelne, żeby taki zwykły odbiorca wiedział, z czego ten zakaz wynika. No niestety one nie są. I faktycznie, jak idziemy wzdłuż plaż trójmiejskich, mamy zakaz wprowadzenia psa. Ja się domyślam, że on może wynikać z uchwały, bo mam taką wiedzę, że taka uchwała może być wydana i w oparciu o jakie przepisy. Natomiast tak. przeciętny no, przechodzeń tego nie
no,
wie.
Nie wie.
Natomiast jeżeli chodzi o te tabliczki, które są zakazy na trawnikach, być może one są wydane w oparciu o jakiś regulamin, ale my tego zupełnie nie wiemy, nie mamy takiej świadomości. Co ja bym tak radziła? Ustalić, kto zarządza danym terenem i ustalić u zarządcy, właściciela, czy są jakieś zakazy i z czego one wynikają. Czy są ustanowione i z czego wynikają. Tak?
No tak, ale rozumiem, że zarządca też może sobie taki zakaz wprowadzić, w zależności od swojego widzimisię.
A nie, to nie widzimisię.
To nie.
W zależności od widzimisię, to się u nas prawa nie ustanawia i nie stosuje.
No tak, ale musi być podstawa. Wspólnota. Postawi taką tabliczkę.
Proszę Państwa, wszystkie akty prawne u nas można w drodze, są procedury, które przewidują możliwość zaskarżenia każdego aktu prawnego, poczynając od ustawy, od tego mamy Trybunał, a kończąc na uchwałach właśnie spółdzielni czy wspólnot i od tego mamy sądy powszechne. Jeżeli ta uchwała narusza nasze interesy, godzi w nasze interesy, jest niezgodna z prawem, każdy członek wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej może taką uchwałę zaskarżyć w odpowiednim trybie i w odpowiednim terminie do sądu powszechnego.
No tak, ale myślę, że to już jest taka sytuacja, która jest dla nas bardzo niekomfortowa, że musielibyśmy coś zaskarżać.
Ale jeżeli są zakazy, które nie wynikają z przepisów prawa, prawda, i są dla nas niekomfortowe, to dlaczego nie? My chyba jesteśmy takim trochę społeczeństwem, które albo się boi, albo buntuje i na tej zasadzie przestrzega prawa, a nie na tej zasadzie, że prawo jest dla nas, ma nas chronić.
No i właśnie tutaj Beata pisze, witam serdecznie obie panie i wyjątkowego gościa. Tutaj mowa o pani Katarzynie Przybyl, która jest sędzią sądu apelacyjnego i właśnie jest naszym wyjątkowym gościem dzisiaj. Mam
bardzo
pytanie,
miło.
Pyta Beata, czy wolno to a propos naszej rozmowy i tego pierwszego pytania o zakazy wchodzenia z psami w różne miejsca. Czy wolno z psem wchodzić do Parku Oliwskiego pomimo zakazu, czy też nie? Pyta Beata.
No nie, skoro jest zakaz, to musimy go przestrzegać. Najwyżej możemy ustalić, na jakiej podstawie on został ustanowiony, tak? I czy został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. To jeżeli ustalimy taką sytuację, że on jest, nie wynika z żadnego regulaminu, z żadnej uchwały, no to nie jest zakaz, który nas obowiązuje do przestrzegania. Ale podejrzewam, że Park Oliwski, z racji tego, że jest parkiem szczególnym, no, ma w swoim regulaminie, w oparciu o przepisy prawa, taki zakaz ustanowiony. I mówię, co jest zakazane, musimy tego przestrzegać, chyba że ustalimy, że ten zakaz nie został wydany w oparciu o przepisy prawa.
Pisze Józef, mam rottweilera. Proszę bardzo, pani sędzia.
Witamy.
Pies narobił na posesji sąsiada. Sąsiad grozi sądem. Co zrobić? Pyta Józef.
Przepraszam, że tego powiem.
Ja powiem tak. No oczywiście mamy obowiązek sprzątania po psach. I ten obowiązek również wynika z uchwał i wynika również z ustawy o przestrzeganiu czystości, porządku. Ale proszę Państwa, ja zawsze mówię, że musi być odpowiednia infrastruktura do tego, żebyśmy sprzątali. Bo ja miałam też taką sytuację, że szłam od strony klifu w kierunku morza. Długa ulica, żadnego śmietnika. Ja mogę to sprzątnąć, tylko co ja mam z tym zrobić?
Ja tu nie bardzo rozumiem, że na posesji,
na
prawda?
Posesji, tak. No tak.
Czyli
no,
wszedł do niego na posesji i
zrobił,
się załatwił.
Tak, to,
no to po
zrobił.
Prostu pójść, sprzątnąć sąsiadowi, tak. Powiedzieć przepraszam i nie robić
no,
z tego
tak,
dramatu.
Ale sąsiad robi dramat i grozi sądem. I rozumiem, że słuchacz w związku z tym pyta, co robić i czy ma się bać tego sądu. Musimy na
sądu
chwilę
nie wolno
przerwać.
Się bać.
Musimy na chwilę przerwać, zniknąć na reklamy, zaraz wrócimy. Jesteśmy ponownie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Nasz gość, sędzia sądu apelacyjnego, pani Katarzyna Przybylska, Hanna Wilczyńska-Toczko. I wracamy do tego nieszczęsnego psa, który, czy może właściciela, który w tej chwili jest straszony przez sąsiada sądem za to, że jego pies...
No bo ja rozumiem, że on
zrobił
to,
co zrobił.
To,
no to nie no, wiem, czy sprzątnął, czy nie sprzątnął. Ja myślę, że chodzi o sam fakt, że pies załatwił się na posesji sąsiada i sąsiad straszy w tej chwili sądem naszego słuchacza.
Sądu nie wolno się bać, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, jak ten pies się dostał na posesję sąsiadów.
I a to tu, ma znaczenie?
I tu może być problem, bo do tego nie powinno dojść, tak? A zanieczyszczenie, no oczywiście sprzątniemy i w mojej ocenie nie ma tutaj żadnego problemu. Zapewne znajdzie się w kodeksie wykroczeń przepis, który może być, stanowić sankcję za takie postępowanie właściciela, który nie posprząta po swoim pupilu, ale bo sankcja jest za zaśmiecanie, a w momencie, kiedy sprzątniemy, nie ma już terenu zaśmieconego, więc tutaj naprawdę w mojej ocenie nie ma problemu. Problem może być w tym, że w ogóle pies się wydostał z posesji, ale myślę, że o tym też będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać.
Pyta Renia i Gosia pytają, jakie uprawnienia ma Straż Miejska i Policja? Czy może nałożyć mandat na właściciela, jak pies nie ma kagańca, chodzi bez smyczy i jak właściciel pieska nie sprząta po pupilu? Tak. Pytają Renia i Gosia.
Tak, tak, oczywiście. I to jest to, o czym już wcześniej mówiłam. Są uchwały, które regulują, nakładają na nas pewien obowiązek, obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu i sprzątania po psie. I zarówno Straż Miejska, jak i funkcjonariusze policji są uprawnieni do tego, żeby nałożyć na nas mandat, karę porządkową.
A pani Katarzyno, czy my jako właściciele zwierząt mamy prawo zapytać policjanta czy Straż Miejską o artykuł, na podstawie którego to się dzieje?
Zawsze, oczywiście. Ja zawsze mówię, że Straż Miejska ma pilnować porządku i działać na naszą korzyść. Oni strzegą naszego bezpieczeństwa. My się nie możemy ich bać i zawsze możemy zapytać, żeby nas pouczyli. Bo przecież stąd również czerpiemy wiedzę na temat przepisów prawnych, więc powinni nas pouczyć. Poza tym, proszę państwa, no jeżeli takie wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, to dlaczego nie ma się w ogóle skończyć na pouczeniu? Dlaczego właśnie to od razu ma być sankcja finansowa?
No to zależy od tego, co na ten temat myśli funkcjonariusz, prawda?
Nie, proszę państwa, nie, dlatego że to przepisy mówią, kiedy można skorzystać na przykład z złagodzenia, nadzwyczajnego złagodzenia sankcji, kiedy cieszymy się dobrą opinią, wykroczenie było popełnione po raz pierwszy, nasza sytuacja majątkowa jest na przykład trudna. Nie jest powiedziane, że to od razu musi być mandat. A poza tym w takim postępowaniu możemy odmówić przyjęcia mandatu, możemy się odwołać od tego mandatu, prawda? Mhm. Czyli funkcjonariusz nie jest tą ostatnią instancją, bo możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i tam również wyjaśniać, jak do tego doszło, że jest to pierwsze nasze wykroczenie, że zawsze staramy się prowadzić psa na smyczy i w kagańcu. Także to niekoniecznie mandat i funkcjonariusz, i to jest ta absolutna ostateczność.
Tomek Stczewa pyta tak. Kiedy i w jakich przypadkach pies nie musi mieć smyczy? Bardziej sprecyzuję. Osiedle, 15-letnia suczka, kundelek. Pozdrawiam. Właściciel tej suczki Niuni i 5-letniej kotki Lodzisławy. Tomek Stczewa pyta, czy w ogóle są takie sytuacje, kiedy w literze prawa pies nie musi mieć smyczy? Podaje jako przykład swoją 15-letnią suczkę.
Proszę państwa, wykroczeniem jest to, jeżeli pies nie jest przez nas odpowiednio nadzorowany. I o tym mówi artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń. Czyli musimy mieć kontrolę nad psem. Natomiast uchwały precyzują i nakazują trzymanie psa na smyczy. Nie powiem, nie mogę powiedzieć, prawda, że pies może być bez smyczy, ale bo przepisy prawa nam nakazują.
Ja mogę powiedzieć, prawda, że ja, jeżeli do mnie podchodziła Straż Miejska, bo policja nigdy, i Maja dostawała polecenie siad przy nodze, kończył się temat. To jest to podporządkowanie, o którym pani Katarzyna tu mówi.
I to jak właściciel może mieć kontrolę.
Ale proszę państwa, kontrola nad psem to nie jest to, że nam się wydaje, że za setnym razem chodź tu, gdzie ty idziesz, on przyjdzie. To nie jest kontrola nad psem.
Mój pies reaguje na stójczeka. Ja nie ukrywam, że chodzi bez smyczy. On nie chodzi w miejscach publicznych bez smyczy, ale ja go zwalniam, żeby pies troszeczkę miał tego ruchu swobodnego.
Tego luzu.
Tak. I komenda stój, czekaj jest komendą, która go zatrzymuje w miejscu. 100 razy. 101 zobaczy kota i nie wiem, jak zareaguje. I to jest to ryzyko, które ponosimy. I tu będzie zawsze zarzut, że nie dopełniliśmy staranności w nadzorze nad psem.
A teraz może o tych posesjach.
No więc właśnie, prawda? Pani Agnieszko, bo pani ma dużo takich
pani
pytań.
Pani Katarzyno.
Słuchacze do pani te pytania wysyłali.
Ale może ja pomyślałam teraz co innego. A może byśmy zaczęły od tego prawdziwego początku, my jako posiadacze zwierząt. Jakie mamy, proszę państwa, obowiązki? Bo ja wiem, że my wszyscy chcemy, żeby najlepiej dla swojego psa, ale zgodnie z prawem, co pani powie, niestety mamy obowiązki, od których się nie wymigamy przy wszystkich zwierzętach.
Te obowiązki są niekończące, proszę Państwa.
Ale to mamy krótką dość audycję, więc ja może te najważniejsze,
powiem
dobrze?
Powiem tak. Odpowiedzialność przy szkodach, które zrobi nasze zwierzę, jest skonstruowana na zasadzie domniemania winy w nadzorze. Czyli jeżeli nasz pies spowoduje jakąkolwiek szkodę, wpadnie pod samochód i ulegnie uszkodzeniu zderzak, albo pobrudzi płaszcz, bo chce się przywitać z naszą sąsiadką i jej pobrudzi. Mhm. Odpowiadamy. Nie mówię o pogryzieniach, o których zwykle myślimy, że to jest ta taka naprawdę szkoda. Nie, te szkody mogą być drobne.
I my za to odpowiadamy.
Zawsze odpowiadamy. Tak. Zwolnienie z takiej odpowiedzialności jest bardzo trudne, dlatego że my musimy dopełnić wszelkich przesłanek, wszelkich okoliczności, wszelkich zabezpieczeń, żeby nam tej winy w nadzorze nie można było zarzucić. I tutaj właśnie możemy mówić o tych posesjach, tak?
Że
mamy problem. Proszę Państwa, zamykać posesję, furtki na klucz, wysokie płoty, tabliczki ostrzegawcze.
Nie przekopuje się pod płotem również,
tak,
o tym musimy pamiętać.
Musimy, możemy takie plastikowe rollbordery, prawda, wzdłuż płotów wkopać, umieścić. Tak, bo pies nie może się pod żadnym pozorem z naszej posesji wydostać. I pamiętamy taką sytuację, ona się zdarzyła jakiś miesiąc, może trochę więcej, kiedy pod tczewem doszło do pogryzienia przez owczarki, przez mastify tybetańskie dziewczynki, która jeździła na rowerze. Pierwszy, pamiętamy ten fragment, jak policja wchodzi na posesję, sprawdza, czy furtka da się otworzyć. Tam był luźny zamek. Proste. Już wina po naszej stronie, to jest na pewno wina w nadzorze.
I to może być golden pana Macieja, prawda? Śliczny tak, i tak dalej. Tak, proszę Państwa, nie może się wydostać. Muszą być takie zamknięcia, myśmy o tym mówili. I tabliczki z każdej strony, że nie ma ale jeżeli ja idę i chcę wejść do pani Kasi na posesję i sobie włożę rękę i otworzę i wejdę, i co wtedy?
I co wtedy? Proszę Państwa. Tak. A to dlaczego ta furtka dała się otworzyć?
Właśnie.
Taki sposób. Nawet Sąd Najwyższy zajmował się takim zagadnieniem. Był taki stan faktyczny, kiedy właściciel nieruchomości zamówił sobie pana do remontu. Panowie znali się prywatnie, znali swoją sytuację i właściciel nieruchomości trzymał na swojej posesji w kojcu psy, ale było wiadomo, że one z tego kojca są czasami wypuszczane. I wiadomo było, że jak właściciela nie ma, to również nie ma na posesji samochodu. Panowie się umówili na określoną godzinę. Przyszedł pan, który miał wykonywać remonty i co się okazało? Nie było samochodu, wszedł na posesję. Podbiegły do niego psy, przestraszył się, próbował przeskoczyć przez płot i złamał rękę. Sąd pierwszej i drugiej instancji uznał, że tutaj była to wina po stronie osoby, która dostała się na posesję. Natomiast Sąd Najwyższy uchylił sprawę do ponownego rozpoznania i powiedział tak. Posesja powinna być należycie zabezpieczona. Nie szkodzi, że osoba, która była umówiona, wiedziała, że na posesji mogą być luzem psy i wiedziała, że nie ma właściciela, bo nie ma samochodu.
Czyli wina właściciela posesji. Że nie dość zabezpieczył swoje życie,
zabezpieczył swoją posesję.
A jeżeli to na przykład będzie złodziej?
Pani Agnieszko.
Dobrze.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka i nasz specjalny gość, sędzia sądu apelacyjnego, pani Katarzyna Przybylska, Hanna Wilczyńska-Toczko. No właśnie, wygląda na to, że w literze prawa nasze posesje muszą przypominać takie twierdze nie do zdobycia.
Niestety, proszę państwa, tak jest.
Ale pani tak Kasiu, jest. To co mówiłyśmy, ja się do pani chcę włamać. Wyłamię kawałek płotu, przeskoczę wierzchem przez 3-metrowy płot.
A pies wyskoczy i ugryzie w nogę.
A pies wyskoczy i w ramach ochrony swojego
terenu.
I co wtedy?
Pani Agnieszko, panią to przywita.
Tak, ja wiem.
Ale pytanie, co wtedy, proszę państwa? No wtedy, jeżeli taki złodziej będzie miał odwagę wystąpić przeciwko nam
naruszenie dóbr osobistych.
Roszczenie odszkodowawcze, tak? Bo to przewiduje artykuł 431 Kodeksu Cywilnego i tutaj ma pełną gamę, że tak powiem, roszczeń odszkodowawczych.
Za to, że pies go ugryzł w nogę.
Że pies go ugryzł w nogę. My nie wiemy, że on chciał nas okraść, bo ten pies go już ugryzł, prawda?
On może wymyślić każdy inny pretekst.
Każdy inny, ale powiedzmy, pies był zamknięty gdzieś i złodziej już nas okradł.
I co wtedy?
I wyskakuje przez płot. Tak. No, proszę państwa, jest to sytuacja taka, powiedziałabym, groteskowa, ale to sąd będzie oceniał, czy pies był należycie dozorowany przez nas, bo nie miał... pies nie może być narzędziem obrony, tak? Możemy sobie zrobić alarm, ale nie możemy doprowadzać do tego, żeby pies na naszej posesji zrobił komukolwiek krzywdę.
A, czyli nie możemy dość agresywnego psa zostawić samotnego na naszej posesji.
Na naszej posesji, tak. Bo to zawsze
grozi odpowiedzialnością. I proszę Państwa, o tych tabliczkach powiemy, prawda? Tak, na każdej stronie wieszamy tabliczki, ostrzegamy, bo potem sąd będzie nas o wszystko pytał. Czy był dobry zamek? Czy ten płot, jak wyrąbał się kierą, to jego sprawa, prawda?
Tak. Ale to my mamy rozszkodczenie odszkodowawcze wyrąbany płot. Tak?
I proszę, czy były tabliczki? Czy to był złodziej ostrzeżony? Tak, prawda, tak, że może.
Ale proszę Państwa, ja myślę, że taki rottweiler na posesji to jest wystarczające ostrzeżenie, bo nas okradli dopiero, kiedy jeden z naszych rottweilerów odszedł. Upilnowali, zauważyli.
Ten moment.
Tak, psa nie było i wtedy mieliśmy złodzieja.
W ogóle duży pies na posesji, jakikolwiek, nawet żeby on był kochany, a już jak jest ciemny, to się tak potencjalny, zwykły złodziej się boi. Bo
od
ja zawsze powtarzam,
wejdzie,
tak, że jakaś zorganizowana, silna grupa to nie ma na to ani psów, ani alarmów, ani niczego.
Dzień dobry paniom. Również mam przyjemność dzielić życie z mężem oraz dwoma rottweilerami, które także wszędzie z nami podróżują, pisze
pięknie
pani Ania. Zastanawiam się, czy prawo reguluje, czy jest przepis, jakiej wysokości musi być ogrodzenie posesji, na której mieszkają psy ras uznawanych za agresywne,
nie,
żeby nie było problemów z uzyskaniem pozwolenia. Obecnie pozwolenia mamy, ale psy mieszkają z nami w bloku. Wkrótce się jednak wyprowadzamy do domu na wieś. Stąd moje pytanie. Serdeczne pozdrowienia dla pań oraz specjalne podziękowanie za majówkę dla pani Alicji i pana Wojtka, pisze Ania.
Dziękuję bardzo. To jest majówka, którą co roku zrobimy dla naszych kursantów.
No i co z tą wysokością
płot musi być na tyle wysoki, żeby pies nie był w stanie go sforsować. Nie ma żadnych norm, żadnych przepisów, które by mówiły, że ten płot ma mieć na przykład 1,50 m, 2,20 m. Mhm. Nie ma. Natomiast moja osobista sytuacja, proszę Państwa, myśmy wymieniali płoty pomiędzy posesjami ze strony jednych i drugich sąsiadów. Wszyscy mamy psy, wszyscy wiedzą, jakie psy są na naszej posesji. Postawiliśmy niski płot. Przez 10 lat nie było żadnego problemu. Mój aktualny rottweiler po prostu ten płot przeskakuje. No trudno. No ja po prostu nie wypuszczam psa na posesję.
A ja pani, która napisała do nas SMS-a, radzę, żeby od razu, jak się będą wyprowadzać, zróbcie płot z podmurówką. Zróbcie go z takiej, ja nie wiem, czy to się nazywa siatka, są takie przęsła, z czego chcecie, ale odpowiedniej wysokości, bo to, co pani przed chwilą powiedziała, ileś rottweilerów nawet mu nie przyszło do głowy, a w tej chwili Barni, w ogóle przecudne imię, przeskakuje i sobie idzie na kompost do sąsiadów, bo uwielbia tam leżeć.
Bo tam dobre rzeczy.
Czyli państwo, rzeczy, którzy już robicie te płoty, pomyślcie, że może jak rottweilera nie będzie, może będzie taki pudelek jak moja Maja i też nie może przejść przez to ogrodzenie.
Wierna słuchaczka ma taką prośbę. Proszę o sprecyzowanie, jak to jest z tym trzymaniem psów na smyczy. Czy jak pies ma kaganiec, to nie musi być na smyczy? I czy to prawda, że szczeniak do roku może biegać wolno, bez kagańca? Tak mi powiedziano, powiedziała wierna słuchaczka. Więc po kolei. Czy jak pies ma kaganiec, to nie musi być na smyczy?
Odsyłam do treści uchwały Rady Miasta. Domyślam się, że pani jest mieszkanką Gdańska, bo tam w uchwale było powiedziane, że psy do 12 miesiąca życia nie muszą mieć kagańca.
Kagańca, muszą być na smyczy.
Ale
tak?
Muszą być na smyczy. I tam też jest taka informacja, bo to różne uchwały różnie to regulują, więc odsyłam do treści konkretnej uchwały, że pies rasy agresywnej musi być i w kagańcu, i na smyczy, natomiast pies spoza tej listy musi być albo w kagańcu, albo na smyczy.
Aha. Czyli może być w kagańcu bez
smyczy? Przepraszam, żebym teraz nie wprowadziła w błąd. Odsyłam do uchwały, ponieważ tam jest też taki wyjątek, kiedy psa puszcza się ze smyczy, że wtedy pies powinien być w kagańcu.
Czyli każda gmina, jeszcze raz powiedzmy, ma swoje uchwały na ten temat,
tak,
i trzeba do nich dotrzeć.
I trzeba do nich dotrzeć.
Każde miasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk ma
swoje. Może mieć odmienne regulacje. Naprawdę dotrzeć do tych uchwał to nie jest problem. Wystarczy wpisać w Google odpowiednie, że to regulamin utrzymania porządku w mieście takim. Wyskakuje aktualna uchwała.
I proszę Państwa, wiem z doświadczenia również, że bardzo często Wam się przyda, jak będziecie znali paragraf tej uchwały, przy Straży Miejskiej go zacytować i podać i wtedy zobaczycie wyraz twarzy strażnika.
Poza tym musimy wiedzieć, jakie mamy obowiązki, ale i prawa, prawda?
Tak.
Co nam wolno, a czego nie.
Hanka pisze, co z ciszą nocną na wsi? Czy psy uwiązane I te, które nie są wiązane, mogą szczekać całą noc, pyta Hanka. I co z tym zrobić, jak szczekają całą noc?
No proszę państwa, ja to zawsze mówię tak, może to być kłopotliwe dla sąsiadów. I na przykład taki sąsiad może sobie znaleźć ścieżkę w dochodzeniu swoich roszczeń na drodze ochrony dóbr osobistych, bo mamy prawo do nocnego wypoczynku.
Mhm. Czyli może nas podać teoretycznie do sądu, może, o to, że zakłócamy, jego spokój.
Jego dobra osobiste.
Jego dobra osobiste. Mhm. I możemy tutaj żądać zaniechania naruszeń, czyli właściciel będzie musiał tak zapanować nad psem, żeby ten nie szczekał. Natomiast no, wszyscy wiemy, że to są nasi stróże i oni ostrzegają przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Po to bardzo wiele osób na wsi ma psa, no, ale nie może to być dolegliwe dla sąsiadów.
No i jeszcze na wsi niestety mają ich na łańcuchach i on, ta bieda, szczeka po prostu dlatego, że jest na łańcuchu.
Pani sędzia, ja mam pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za to, że pies ugryzie kogoś, kto podejdzie do niego przed sklepem, pies jest uwiązany, nie ma kagańca, bo to się często zdarza. A pies go ugryzie.
No to o czym mówiłam, wina w nadzorze, domniemanie winy w nadzorze. Pies powinien być tak zabezpieczony, żeby do tego nie doszło. Jeżeli wiemy, że nasz pies jest agresywny, to musi być w kagańcu. Jeżeli wiem, że na przykład z kimś się bardzo serdecznie wita, albo z każdym się serdecznie wita
i skacze,
no to w ogóle go nie przywiązujmy pod sklepem, bo może pobrudzić albo przywrócić kogoś,
albo
prawda?
Tak jak moja sznaucerka, jak ja weszłam do sklepu, to już nikt nie mógł wejść. Czyli przestałam z nią chodzić do sklepu.
Tak, czyli zawsze jest to nasza wina.
Zawsze. Domniemanie winy w nadzorze, proszę państwa, to już powtarzam po raz kolejny, artykuł 431 Kodeksu Cywilnego.
Co zrobić z rolnikiem, pyta Iwona, który ma gdzieś upomnienia o poprawę warunków psa? O. Dom bogaty, nowa wiata na kombajn. Pies duży, biały, typ Bernardyna. Stoi na południowo-zachodniej stronie w rozwalonej budzie. Widziałam go, kiedy temperatura sięgała 30 stopni. Jęzor zwisał do ziemi. Nie miał się gdzie skryć przed tym upałem. A mi się ciężko czyta takie rzeczy, proszę mi wierzyć. Łańcuch niedługi. Stoi w jakichś krzaczorach i rozpadającej się pochyłej budzie. Serce pęka na jego widok. Policja i straż ma to gdzieś. A stowarzyszenie działające na tym terenie wie o tym i nic z tym nie robi, pyta Iwona.
Proszę państwa, co
właśnie.
Stowarzyszenie jest od tego, prawda?
Tak, no ale
nie tylko, proszę państwa.
Co robić, pani sędzio?
A policja? A Straż Miejska?
No, straż ma to gdzieś, cytuję to, co napisała Iwona. Bo czy mogą mieć to
nie
gdzieś?
Nie mogą mieć, proszę państwa, dlatego, że jest ustawa o ochronie zwierząt. Ta ustawa nam nakazuje, pomimo, że w polskim prawodawstwie zwierzę jest rzeczą, to w stosunku do zwierząt ta ustawa przewiduje wyjątki i nakazuje, wręcz w artykule pierwszym mówi, że pies powinien, zwierzę w ogóle, z racji tego, że odczuwa być traktowany inaczej, z szacunkiem. I przewiduje również sankcje za znęcanie się nad zwierzętami.
A to jest rodzaj znęcania się nad zwierzętami.
Oczywiście, że tak. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości.
Pani Katarzyno, czy zgłaszając taką sprawę na policję, możemy prosić o spisanie naszego zgłoszenia? Bo wtedy oni muszą się tym zająć,
ale zawsze przecież spisują. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, w jakiejkolwiek sprawie bym nie interweniowała. To zwykle sporządzony jest protokół o przyjęciu zgłoszenia, tak?
I do tej pani, co pisała SMS-a, właśnie ja o tym pomyślałam, że pani powinna mieć spisany protokół o zgłoszeniu takiego zdarzenia, który pani podpisuje.
Tak, czyli pani Iwona jeszcze raz powinna zawiadomić policję.
Oczywiście.
Straż Miejską. Ja bym też pani Iwono na pani miejscu zawiadomiła OTOS Animals po prostu. Inspektorów z OTOS Animals, oni przyjadą. Absolutnie
tylko, że
przyjeżdżają.
W Gdyni jest policja dla psów podobno. Nawet ja tam gdzieś w domu mam numer do nich, tak. Także
ja nie wiem, gdzie to jest, bo pani Iwona nie napisała.
Gdzie to się dzieje?
Gdzie to ma
ale
miejsce,
tylko na policji, proszę państwa, pamiętajcie, że musi być sporządzony protokół i wtedy policja musi się tym zająć. Nie może tego... Ale ja zapomniałam pani Haniu o jednym. Mm-hmm. Taka nasza wierna słuchaczka napisała do mnie maila z prośbą, żeby panią Katarzynę o to zapytać. Szła we Wrzeszczu koło Manhattanu. Facet znęcał się nad szczeniakiem. Po prostu go tłukł na ulicy. Wszyscy przechodzili obojętnie. Ona się pokryła pianą, no bo i słusznie, bo ja to bym pobiła tego. Tego niech pani nie słucha, pani
Bardzo
Kasiu.
Przykre jest to, że tak. Tyle osób przechodzi obojętnie.
I czy my możemy, w jaki sposób możemy zwrócić uwagę osobie, która się pastwi nad zwierzęciem. Ja nie mówię, że wymaga, bo ja jej tłumaczyłam, że co innego, jak się każe psu równaj, siad, zrobić i on musi posłuchać, ale ona mówi, że on po prostu tłuk tego szczeniaka.
Proszę Państwa, artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt mówi tak. Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę, opiekę. Oczywiście możemy zwrócić uwagę. Tylko proszę Państwa, jaka tego jest sankcja? Przecież ktoś zupełnie tak. nas nie posłucha. Ja w takiej sytuacji bym natychmiast powiadamiała Straż Miejską. Jestem tu i tu. Ulica Grunwaldzka, 15, Gdańsk, Wrzeszcz. Pies jest kopany przez przechodnia, konia. Właściciela, osobę, która w tej chwili nad nim sprawuje pieczę.
No, znając życie, zanim przyjadą, bo będą uważać, że to nie jest jakaś duża szkodliwość tego czynu, to już by właściciel z psem no, się oddali.
No tak, no niestety, no tak to
więc
wygląda.
Ja bym jednak namawiała Państwa do interwencji słownych, po prostu
no może
do,
nie tak
do
ja, od, jak ja od razu, że ja bym pobiła,
no,
prawda?
Nie, ale nie.
To oczywiście możemy interweniować, tylko wiemy, jak reagują takie osoby.
Tak,
on
wiemy.
Uważa,
bardzo
że ma...
nieprzyjemnie.
Że ma rację, bo on chce na tym wymóc posłuszeństwo na tym swoim zwierzęciu, tak. prawda?
No więc odreagowują różne stresy, tak, różne tak, rzeczy. Tak. Proszę Państwa, ale obojętnie przejść nie można.
Ja wrócę można. Jeszcze do tej postawy pani Iwony. Bardzo, bardzo pani gratuluję, że pani to widzi, że pani próbowała tak. odpowiednie służby powiadomić. Jeszcze raz
i
proszę,
pani
proszę spróbować. I dzięki takim ludziom, no inni, którzy jakoś nie dbają o zwierzęta, nie mogą być bezkarni, prawda? Bo widać, że ktoś tutaj stara się wpłynąć na ich postawę i nie można w ten sposób traktować zwierząt.
Ale ja na przykład wiem z doświadczenia, że policja, proszę Państwa, to nie jest tak, jak my mówimy, że oni nie chcą. Oni pomagają. Mnie się zdarzyło wielokrotnie uzyskać właśnie u nich pomoc.
Iwona odpisuje. Dziękuję bardzo. Dopilnuję na policji z tym protokołem. To jest w Pasłęku koło Elbląga. Dziękujemy
niech
pani
bardzo
Iwono.
Panią prosimy. Niech pani nie odpuszcza.
Ja Państwu powiem taki, bo pewnie też ten temat będzie teraz poruszany, bo pani Agnieszka wspominała, że chce o tym porozmawiać, aha. ale opowiem Państwu taką sytuację.
Ale moment, jeszcze przepraszam tak. pani sędzio, bo tu jeszcze a propos tej pani Iwony i białego psa. Niech ta pani od psa białego na wsi zadzwoni do animalsów. To, co przed chwilą mówiłam. Ja już kilka razy zgłaszałam interwencje i byli. Jeżdżą i reagują, pisze słuchaczka. Pani Iwono, więc nie jest pani sama i to nie jest tak, że jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, kiedy ktoś znęca się albo właśnie tak traktuje psa jak
właściciel. Artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt, proszę pamiętać.
Pani sędzio, przepraszam, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy natychmiast zainterweniowała policja. Było to mniej więcej 2 lata temu, w ciepłe lato. Ja pozostawiłam psa w samochodzie. Samochód stał w cieniu, otworzyłam szyby i poszłam do bankomatu. Nie było mnie może 10 minut. I to na dodatek nie był mój pies, tylko malutka taka miniaturka sznaucera, pomieszana z nie wiadomo czym. Bardzo hałaśliwa, bardzo temperamentna. I nie było mnie, proszę Państwa, 10 minut może przy tym samochodzie. Góra. Mhm. Wracam na miejsce i jest już zmotoryzowany patrol policji. Policja.
Gdzie to było?
Sopot, równoległa do Monte Cassino. I już zdążyli ustalić po tablicach rejestracyjnych właściciela samochodu i numer stacjonarny mojego telefonu. I już interweniowali, rodzina już była powiadomiona natychmiast, super, że pies jest pozostawiony w samochodzie. Ja im bardzo podziękowałam, że była takie zainteresowanie, taka reakcja,
czujność.
Taka czujność. Nawet nie zdążyłam się dowiedzieć, czy to ktoś powiadomił o tej sytuacji, czy po prostu patrol, oni sami tak. zauważyli, że taka jest sytuacja, ale natychmiast podjęli działania. To było błyskawiczne. No i oczywiście rozmowa się skończyła w ten sposób, że my widzimy, że pani pieskowi nic nie dolega, bo temperament wskazywał na to, że ona broni samochodu, zje panów, funkcjonariuszy
i ma się
doskonale.
I ma czym oddychać przede wszystkim, bo pani zostawia otwarte szyby.
To otwierane szyby,
a samochód
w cieniu właśnie, tak. i nie było mnie chyba z 10 minut.
Pani Kasiu, ten problem, który też był. Mnie się kiedyś to zdarzyło dawno temu na wystawie w Koszalinie. Przez mikrofon był wołany właściciel, który się nie zgłosił i ja się przyczyniłam również do tego, że żeśmy wybili szybę w tym samochodzie.
No i właśnie, jak to
i
wygląda?
I co zrobić, jeżeli widzimy, że pies naprawdę już umiera, bo proszę Państwa, nieraz w zeszłym roku, Pani pamięta, Pani Haniu, tak. miałyśmy, że widać jak pies kona w mękach, w upale, zamknięte szyby i teraz I ja i tak niezależnie od kary, jaką tu zaraz pani powie, też bym zbiła, prawda? Ale co nas czeka?
A nawet jeśli nie kona, to za chwilę zacznie konać. Tak. Pani sędzio.
Proszę państwa, no w takich sytuacjach ja nie mogę powiedzieć od razu bezwzględnie wybijajmy szybę, no, tak, prawda? Tak. My się narażamy tutaj na odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną. Karną, bo niszczymy cudzemienie, tak, cywilną, majątkową, tak? Bo będziemy musieli tą szkodę naprawić. Ale jest coś takiego zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym. Stan wyższej konieczności. I wtedy możemy zareagować w taki ekstremalny sposób, pod warunkiem, że ratowane dobro, które jest w tym momencie zagrożone, jest oczywiście ważniejsze, aniżeli to naruszane.
Czyli życie psa w tym momencie jest ważniejsze od ładnego samochodu.
Wracamy do tej ustawy o ochronie zwierząt, prawda? Tak. Że zwierzę jest istotą czującą. Ustawa nam to mówi, że w tej sytuacji, kiedy jest zagrożenie jego życia...
Czyli ta wyższa konieczność.
Wyższa konieczność. Zwierzę nie jest rzeczą, tak?
Klaudia pisze, 2 tygodnie temu nasz pies wskakując do jeziora w Osowie przeciął sobie łapę na rozbitym szkle i prawie odciął wilczy pazur. Leczenie do tej pory wyniosło nas 700 zł. Czy można się domagać od miasta odszkodowania? Pyta Klaudia.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. W mojej ocenie tak. W mojej ocenie wszelkie szkody, które są spowodowane zaniedbaniami ze strony służb porządkowych, utrzymujących czystość, tak? W mojej ocenie tak, dlatego że to jest to samo, co poślizgniemy się, ponosimy szkodę, poślizgniemy się na nieodlodzonym.
Czyli nieodlodzonym, można próbować?
Można
i
próbować.
Można uzyskać to odszkodowanie.
Nie jest to wykluczone. Tak na przykład, jak jest identyczna sytuacja, kiedy dochodzi do pogryzienia jednego psa przez drugiego, też idziemy do właściciela z odszkodowaniem, tak? Prawda? My ponieśliśmy konkretną szkodę majątkową na skutek zaniedbań określonych organów.
Wojtek pyta, czy znęcanie się nad psem można nagrać na komórce na przykład i użyć nagrania jako dowodu?
No z tymi dowodami takimi, jeśli chodzi o nagrania, to nie jest to taka sprawa wprost oczywista, tak? Ale jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia. Przecież dowód z przesłuchania świadków jest dowodem, pełnoprawnym dowodem.
Czyli to, co my mówimy, ma większe znaczenie dla sądu niż to, co nagramy?
To zdjęcia mogą mieć pomocnicze znaczenie, prawda? Ale nasze twierdzenie, byliśmy bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia. To jest dowód, proszę państwa. Każdy dowód z przesłuchania strony świadka w każdym postępowaniu jest dowodem, który musi być przez sąd oceniony.
Joanna pyta, czy jak mam psa na smyczy, to każdy może go głaskać? Mój pies tego nie lubi. I Ewa, bardzo podobny temat. Mój pies nie jest agresywny, ale jak setna osoba podchodzi od tyłu i go znienacka głaszcze, to ja bym pozwała o naruszenie dóbr osobistych tych głaskaczy. Czy mam prawo? Jak to jest z tym głaskaniem, pani sędzio?
No nie pozwalamy. To jest nasz pies, nasza własność. My sprawujemy nad nim nadzór, pieczę.
I nie jest tak, że każdego może dotykać.
Nie,
prawda?
Nie,
a ja miałam na to rewelacyjny sposób, zamiast się tłumaczyć i prosić, żeby Mai każdy nie głaskał. Mówię, proszę uważać, ona ma chorobę skóry zaraźliwą. Koniec,
kropka. Wszyscy odskakują.
Święty spokój miałam i nie tłumaczyłam się godzinami, chociaż nigdy Majeczka, dzięki Bogu, na nic takiego nie chorowała.
Rottweilera pytają, czy mogą pogłaskać.
No tak, bo tak. Rottweiler czasami ma minę mało zachęcającą. Tak. Kuba pyta, czy kota trzeba wozić w aucie w pojemniku?
Tak, dla bezpieczeństwa. Tak,
dla swojego własnego, bezpieczeństwa.
Tak, znaczy rozumiem, tak, że nie ma żadnych przepisów, ale jest to niebezpieczne, jeśli kot chodzi nam
kot
po całym samochodzie.
Tak. Nie, oczywiście.
Piotr z Anglii, stały słuchacz. Poważna audycja dzisiaj. Poważna audycja dzisiaj. A ja ostatni raz pozdrawiam jako Piotr z Anglii. W piątek już będę w Polsce.
Witamy, panie Piotrze.
Panie Piotrze, to pięknie, że pan po tylu latach wraca do Polski. Bardzo się cieszymy. Podczas ostatniego weekendu wykonałem z nowymi właścicielami niesamowitą operację. 52 akwaria i ponad 2 tony wody zostały zapakowane na samochód i pojechały wraz z krewetkami, bo pan Piotr hoduje krewetki ozdobne. Tak. Do nowego domu oddalonego 400 km, a ze mną jedzie tylko 7 zbiorników.
No, proszę, jak zadbane krewetki.
Panie Piotrze, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czy było już o ratowaniu gotujących się psów w autach?
Było,
pyta
Wojtek. Było, panie Wojtku, tak. Było. I to jest...
Pisze Irena z Sopotu. Przeczytałam teraz regulamin dotyczący porządku w Sopocie. Nie ma słowa o przebywaniu z psem na plaży, pyta Irena. I co w związku z tym?
Jak nie ma słowa?
Nie ma słowa.
Nie ma zakazu.
Nie ma, w takim razie chyba nie ma zakazów w tym regulaminie dotyczącym porządku w Sopocie, który pani Irena przeczytała.
Z jakiej daty? Bo ja mam, być może ja mam nieaktualny regulamin. Tutaj proszę sprawdzić to bardzo dokładnie, ponieważ przy wejściu na plażę są zakazy. Jest skreślony pies, jest znak, który...
No tak, przy jest wejściu znakiem, jest, ale mówiła pani, że jeśli nie ma tego udokumentowanego w papierach, w uchwałach,
to oczywiście nas to nie obowiązuje. Tak, ale proszę to dokładnie sprawdzić.
Żeby pani to była ostatnia uchwała miasta.
Żeby to była ostatnia uchwała miasta.
Pani Ireno, proszę dokładnie sprawdzić, żeby to była ostatnia uchwała miasta, bo tutaj jakiś zamęt rzeczywiście wprowadzimy. Tak.
Ja też uważam, proszę państwa, że te znaki, które są, one są dla mnie przeciętnego, nie wiem, czy już o tym mówiłam, przeciętnej osoby mogą być nieczytelne. W mojej ocenie powinna być informacja. Zakaz wprowadzania psów, zakaz biwakowania, uchwała, podstawa prawna, uchwała Rady Miasta, numer dnia. Tak. Mhm. I wtedy wiemy, taki przechodzeń, odbiorca tej informacji wie, że tego powinien przestrzegać i z czego to wynika.
Pani sędzio, coś czuję, że będziemy musiały taką audycję powtórzyć, bo pytanie jest bez liku i nie odpowiemy oczywiście, bo już nam się kończy audycja na wszystkie. Na przykład, co zrobić, gdy psa zaatakuje dzik? Czy można liczyć na zwrot kosztów leczenia, czy dziki są bezkarne, bo są
liczyje?
Proszę
państwa, a co ten pies robił w lesie, ja się zapytam.
No szedł na przykład na smyczy z właścicielem, pies, na długie lince i dzik zaatakował.
Nie sądzę, żeby była taka sytuacja, dlatego że ja akurat mieszkam w Górnym Sopocie, dziki tam chodzą jak po swojej kuchni, po prostu, i w momencie, kiedy taki dzik podchodzi, no wystarczy, że ja krzyknę, tupnę, pies jest przy nodze, jeżeli jest na smyczy, to jestem w stanie go natychmiast skontrować. Więc to nie może być taka sytuacja, ja nie wierzę w to, żeby pies na smyczy został przez dzika zaatakowany. Taki dzik wtedy już zagraża naszemu bezpieczeństwu. To już musi być sytuacja wyjątkowo groźna i spowodowana zapewne naszym jakimś zachowaniem.
Ale mamy sygnały o tym, że niektóre dziki atakują psy. Ostatnio tydzień temu
zabił psa.
Zabił boksera na spacerze.
Tak, moje psy po sąsiedzku są pokiereszowane i są postrzywane i miały brzydkie przygody, ale to było wszystko w sytuacji, kiedy te psy były puszczone ze smyczy. A tego w lesie nam robić nie wolno.
Jaka jest odpowiedzialność właściciela psa, który non-stop hałaśliwie ujada? Jeszcze raz to pytanie pada. Widać, dotyczy wielu sytuacji. W szczególności w nocy i nad ranem, pyta Janek.
No to właśnie my spróbujmy interweniować może przez funkcjonariuszy policji. Może się skończy na pouczeniu, a jeżeli nie, to faktycznie mamy prawo do spokojnego snu. I tutaj na pewno mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych.
Pan Maciej pisze, często bywa tak, że osoba, która potrąci samochodem psa, zatrzymuje się, zabiera psa do weterynarza, sama płaci za ewentualny zabieg czy operację. Rozumiem, że z prawnego punktu widzenia nie musi tego robić.
Absolutnie.
Mało tego, może pozwać właściciela, najczęściej wściekłego, za uszkodzenia samochodu, jeśli takie
były. Dokładnie tak jest.
Dokładnie tak jak pan napisał.
No i teraz musimy kończyć. Pani sędzio, jeśli pani pozwoli, będzie tak uprzejma, to my tak mniej więcej za miesiąc, pani Agnieszko, zaprosimy panią znowu, jeśli pani się zgodzi, bo pytań bardzo dużo. Nie wyczerpałyśmy tych wszystkich odpowiedzi, nie odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania, a szkoda. Sędzia Sądu Apelacyjnego, Katarzyna Przybylska,
chciała być miło spotkać
dziś
się
naszym
z państwem.
Szczególnym gościem. No i pani Katarzyna jest miłośniczką psów i rottweilerów i jeździ z nimi
i wszystkich
po Europie.
Zwierząt, nie tylko psów.
Czym bardzo mi imponuje. Agnieszka Kępka dzisiaj była w roli wspomagającej bardzo. Międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Doczko.
A za tydzień spróbujemy, pani Haniu, co zrobić, jak jedziemy na urlop ze kotem i psem.
Właśnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.